Nie tak dawno mieliśmy tutaj rozważanie o Panu Jezusie płaczącym nad mieszkańcami Jerozolimy. Niektórzy pamiętają, widzę, że kiwają głowami. Wtedy zadawaliśmy sobie pytanie, co naprawdę da nam pokój, bo ci ludzie w Jerozolimie nie rozpoznali, nie wiedzieli, co im naprawdę da pokój i dlatego Pana odrzucili, nie uwierzyli w Niego. Pan płakał, Pan był smutny, a powodem tego smutku była zatwardziałość ludzkich serc. Byli niechętni jakimkolwiek zmianom. Byli przekonani, że kogo jak kogo, ale ich nie dotyczą żadne zmiany. Im nie potrzeba. I mówiliśmy o tym, że Pan był smutny i słuchaliśmy pieśni z proroka, słowa, że jeśli mnie nie usłuchacie, to będę w ukryciu płakał i poślę was do niewoli. Ale chciałbym dzisiaj powiedzieć, bracia i siostry, że smutek nie jest stałym stanem serca naszego Pana. Smutek nie charakteryzuje atmosfery, która otacza tron Boży. Co charakteryzuje niebo, miejsce, gdzie mieszka nasz Pan? Co jest przede wszystkim w sercu naszego Pana? Radość. Radość, moi drodzy. Dzisiaj właśnie chcę razem z wami porozmawiać o radości. Żebyśmy tak przemyśleli trochę tę sprawę, zastanowili się, a pozwolę sobie przywołać jeden werset z 25 rozdziału Ewangelii Mateusza, gdzie to Pan Jezus opowiedział podobieństwo o talentach. Podobieństwo znane, nieraz rozważane i nieraz jeszcze, jeśli Pan wcześniej nie przyjdzie, będziemy do Niego wracać. Dzisiaj nie chcę zastanawiać się nad tym całym podobieństwem, lecz chcę wyłącznie jeden werset przeczytać i skupić naszą uwagę na nim i pójść w rozważaniu dalej. Rzekł mu Pan Jego, to jest 21 werset, rzekł mu Pan Jego, dobrze, sługo, dobry i wierny, nad tym, co małe, byłeś wierny, wiele ci powierzę. Wejdź do radości Pana swego. Wejdź do radości Pana swego. To będzie tytuł naszego dzisiejszego rozważania. To, abyśmy zapamiętali. Już za chwilę możecie się już drzemnąć, bo już powiedziałem, o czym będzie, jak was zapytają przy kawie, czy w poniedziałek, czy kiedy, o czym było kazanie. Wejdź do radości Pana swego. Zakodowane? A teraz ci, co chcą posłuchać, to pójdźmy dalej w naszym rozważaniu. Apostoł Paweł w liście do Filipian w 4 rozdziale, 4 wersecie napisał: radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się. Wezwał wszystkich wierzących, którzy chodzili w Panu, do tego, żeby się radowali, żeby się radowali. I to podobieństwo, z którego żeśmy ten jeden werset przeczytali, podobieństwo, które generalnie mówi o tym, że trzeba się rozwijać, że trzeba wzrastać, że jeśli coś od Pana otrzymaliśmy, to nie możemy tego zakopać, nie możemy się na tym poprzestać, nie możemy powiedzieć, ach, już jestem, dostałem zbawienie, chrzest przyjąłem, Biblię mam z dedykacją z Chrztu Świętego i już wystarczy, nic więcej nie potrzeba. To podobieństwo nam mówi, że jeśli dostałeś 5 talentów, to trzeba tymi 5 obracać, żeby jeszcze z 5 było. Jeśli otrzymałeś 2 talenty, no to trzeba nimi, żeby chociaż 2 jeszcze. Jak otrzymałeś 1, albo nawet pół, bo nie ma całkowitego beztalencia żadnego, cokolwiek otrzymałeś, trzeba tym obracać. Bo jeśli nie, to tam w tym podobieństwie jest. Jak Pan patrzy na kogoś, kto coś od niego otrzymał i nic z tym nie robi. To podobieństwo mówi, trzeba się rozwijać. I gdy obracamy, używamy, cieszymy się tym, co Pan nam dał, robimy z tego użytek w naszym życiu. Dał nam usta, no to robimy użytek. Dał nam trochę chociaż tych szarych komóreczek, to robimy użytek szarych komóreczek. Dał nam zdrowe ręce, dał nam nogi, dał nam coś jeszcze, no to używamy tego. I jeśli tym tego tego używamy, to Pan mówi: wejdź do radości Pana swego. Ci wszyscy, którzy tak postępują, którzy przynoszą coś Panu, ci wchodzą do radości Pana swego. Apostoł Paweł napisał: radujcie się w Panu zawsze. Zawsze. To znaczy, że do radości Pana nie wchodzimy dopiero wtedy, gdy umrzemy. A tak niektórzy myślą: ach, tam już tam, jakby tam będziemy się radować. A teraz, bracia, o widzisz, drogie wszystko, pieniędzy brakuje, robotę mogę stracić, w krzyżu boli, o widzisz, to jest żona, nie chciała mi zrobić dobrego obiadu i tak dalej i w zbór nie taki trochę. I nas narzekają, ale pójdziemy kiedyś do Pana, to się będziemy radować. Nie będziesz się radować. Jeśli dzisiaj nie radujesz się w Panu, jeśli dzisiaj nie wchodzisz w radość swego Pana, nie wchodzisz do radości Pana swego, to się nie będziesz i tam w niebie radował. Nie ma czegoś takiego, że tu człowiek chodzi, narzeka, markotny i tak dalej, a potem tam nagle cyk i będzie radosny. Do Filipian, którzy cierpieli, którzy mieli różne trudności, napisał Paweł: radujcie się w Panu zawsze. On sam, pełen różnych doświadczeń, o czym nie w jednym miejscu napisał, radował się w prześladowaniach, radował się w cierpieniach. Chciałbym to dzisiaj mocno podkreślić, że jest to możliwe, bracie i siostro, cokolwiek przeżywasz, jakikolwiek dramat przeżywasz, rozczarowanie, chorobę, niedostatek i tak dalej, że jest to możliwe, żebyś w tym doświadczeniu radował się, radowała się w Panu. Tak nas naucza Słowo Boże. I chciałbym, byśmy dzisiaj przyjrzeli się kilku rodzajom radości. Bo radość, wiecie, to jest wielka rzecz. W ogóle w Biblii jest ze 600 razy na temat radości, weselenia się w Panu, radowania się w Panu. Pomyślcie, cała Biblia pełna jest tych wezwań do radowania się w Panu. Jest wiele rodzajów radości. Chrześcijanin to po prostu czasem nawet nie wie, którym rodzajem radości się raduje, ale raduje się, bo tego jest tak dużo. Pierwszy rodzaj radości to jest radość zbawienia. Oczywiście to jest mój podział made by Marian Biernacki, żebyście wiedzieli, że to nie jest jakaś tam teologia, albo że mi spadło z nieba, że szedłem i jakaś księga przede mną spadła. Ja po prostu, rozmyślając o radości, takie mam spostrzeżenia i chciałbym się dzisiaj nimi z wami podzielić. Radość zbawienia. Pomyślmy. Radość zbawienia. Radość wybawienia. To, co najbardziej zabiera nam radość w naszym życiu, to co to jest? Grzech. To jest grzech. Najogólniej mówiąc, to z powodu grzechu ludzie są nieszczęśliwi. Kiedy Dawid upadł i modlił się do Boga, to w tej modlitwie wyraził właśnie tę myśl. Modlił się i mówił: przywróć mi radość wybawienia. Psalm 51, tam to znajdziecie. I przywróć mi radość wybawienia. Nie odbieraj mi Ducha swego Świętego. Radość wybawienia utracił z powodu grzechu. Jemu nie chodziło o wybawienie w sensie, że naród był w niewoli, że okupant stał u drzwi i tak dalej. Tego przecież nie było. Królestwo Dawidowe w tym czasie, Królestwo Izraela było wspaniałe. Oni mogli nawet prowadzić wojny, gdzieś tam zdobywać różne nowe tereny. To nie był problem, że on był w niewoli. Ale to tak to bywa, bracia i siostry, że można być czasem w bardzo dobrej sytuacji materialnej, politycznej, społecznej i tak dalej, a w środku być w niewoli, być zniewolony grzechem. Wcześniej w Psalmie 32 król Dawid napisał: otaczasz mnie radością wybawienia. Otaczasz mnie radością wybawienia. I kiedy zgrzeszył, utracił tę radość i dlatego się modlił o przywrócenie tej radości. I wiecie, kiedy człowiek dostępuje radości zbawienia, kiedy przychodzi przebaczenie grzechów, oczyszczenie, to w życiu pojawia się radość, prawda? Kiedy grzechy nam są przebaczone, kiedy ten ciężar spada, to wtedy radość wypełnia nasze serce, wypełnia naszą duszę. Wielu z nas składało świadectwo, świadczy, jak to się stało, jakie to było cudowne uczucie, kiedy wiedziałeś już, że już grzechy są ci przebaczone. Wspaniałe. Kiedy Ewangelia dotarła do Samarii, pamiętacie, 8 rozdział, 8 werset Dziejów Apostolskich powiada: i było wiele radości w owym mieście. Miasto opanowała euforia. Ludzie dostąpili przebaczenia grzechów, uwierzyli w Pana Jezusa, ściskali się, wybaczali sobie nawzajem, przyjmowali chrzest, innym mówili o Jezusie. No cudowna atmosfera. Wiele radości było w tym mieście, bo Ewangelia dotarła. Radość zbawienia to radość po pierwsze z powodu własnego zbawienia. Prawda? Cieszymy się, że nam została okazana ta łaska, że możemy być wolni, że Pan nam przebaczył nasze grzechy, że nas oczyścił. Co za radość wiedzieć, że już nie ciąży na mnie wyrok potępienia, że nie ma już potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Co za radość wiedzieć, że moje imię jest wpisane w niebie. Kiedyś uczniowie przyszli i się cieszyli z tego, że demony im były uległe, a Pan Jezus powiedział: cieszcie się raczej z tego, że wasze imiona są zapisane w niebie. Radość z powodu własnego zbawienia. Masz tę radość? Cieszysz się z tego, że jesteś zbawiony? Że twoje grzechy są ci przebaczone? Mało tego, radość z powodu zbawienia innych grzeszników. Ten, kto jest naprawdę zbawiony, kto ma pewność zbawienia, ten na widok, że drugi człowiek się też nawraca i przyjmuje zbawienie, jak zareaguje? A ty też chcesz do nieba? A po co ty? Ja jestem zbawiony, ja tam będę, cię nie lubię. Nie, tak nie zareaguje. Się raduje też, że inni są zbawieni. Raduje się, że im też ta łaska została okazana. Całe niebo, powiedział Pan Jezus, raduje się, gdy jeden grzesznik się nawraca. Nie tak jeden do jednego. Jeden anioł w niebie się raduje, jak się jeden grzesznik nawraca. Jak dwóch, to dwóch się raduje. Nie, całe niebo się raduje. I to jest właśnie cechą prawdziwych dzieci Bożych. Po pierwsze, radość zbawienia. Drugi rodzaj radości to radość oświecenia. Radość oświecenia. Tam, gdzie jest ciemnota, tam, gdzie niewiedza, tam, gdzie niepewność, tam jest zawsze ponura atmosfera, prawda? Prawda czy nie? Nie wiadomo co, nie wiadomo jak będzie, my nie wiemy. Nie wiemy, czy się dostaniemy, nie wiemy, czy będziemy, nie wiemy, czy... Nie wiemy, jacy jest, nie wiemy, jak jest naszym zdrowiem, nie wiemy. Nie wiemy, czy się uda. Pod salą operacyjną stoją bliscy, a tam operują. Jaka atmosfera? Euforii i radości w ich sercach panuje? Czy się uda? Czy się operacja uda? Czy pacjent wytrzyma? Martwią się tym, bo jest niepewność. Nawet najlepszy lekarz, jak operuje, to jest niepewność. Zawsze wszędzie tam, gdzie brakuje światła, brakuje oświecenia, jest niepewność. Czasem jest tak, że ktoś żyjący w ciemnocie może być wesoły, ale jeśli się patrzy na niego z boku i się rozumie, że on wesoły jest tylko dlatego, że nie wie, to też jest smutne, prawda? Kiedy ktoś na przykład jest bardzo wesoły, zadowolony i nie wie, że za 5 minut rąbnie w niego samochód i go zabije, to czy to jest radosny obraz człowieka wesołego w takim stanie? To jest po prostu przykre dla kogoś, kto to obserwuje, nie? Siedzi sobie na torach i się cieszy i się śmieje, a z tyłu pociąg nadjeżdża. No można powiedzieć, fajny obraz, wesoły człowiek. Ale ciemny, nieświadomy tego, że nadjeżdża pociąg i za chwilę go zabije. Ile radości wnosi w serce, w duszę człowieka oświecenie, odkrycie, wprowadzenie w coś, takie wtajemniczenie. On przedtem nie wiedział, nie był świadomy, nie rozumiał, ale odkrył. No wiecie, przy tych odkryciach to zawsze to eureka, nie? Męczył się, starał, tam badał, ten uczony, robił różne próby i wreszcie odkrycie, oświecenie. Ile radości. Wiecie co? Bóg przyszedł i objawił nam prawdy, których nigdy byśmy sami nie poznali. Choćbyśmy całe życie spędzili na jakimś studiowaniu, na jakimś myśleniu, na jakimś wczuwaniu się, na jakimś badaniu, nigdy byśmy tego nie odkryli. Ale On przyszedł i oświecił nas przez Ducha swego Świętego. Ile radości wnosi to w nasze życie, to oświecenie. Czy my to potrafimy docenić, że zostałem oświecony, że zostałem nawiedzony, że światło zostało wlane w moją duszę, że prawda do mnie dotarła. Rozumiecie? Jakbyśmy sobie tak to uświadamiali każdego dnia. Radość zbawienia, radość oświecenia. Jestem oświecony, jestem wyróżniony. Dane mi jest znać tajemnicę Królestwa. Innym nie jest dane, mówił Pan Jezus, ale Wam jest to dane. No to po prostu jest niesamowite. Ludu Boży, raduj się, że znasz rzeczy, których nie można w jakimś gabinecie, w jakimś instytucie naukowym spoznać, zbadać i odkryć. To przyszło do ciebie, wyszedłeś gdzieś ulicą, gdzieś byłeś w domu, może z kimś rozmawiałeś, może przyszedłeś na jakieś nabożeństwo i olśnienie, i nawiedzenie przez Boga. Radość, że sam jestem oświecony, że wiem, że chodzę po tym mieście i wiem więcej niż Gocłowski, niż Wałęsa, niż wielu innych. Chodzę po tym mieście, jestem prosty człowiek, człowiek, którego nikt może... Jestem szary, zwykły człowiek, którego nikt nie zauważa nawet. Ale noszę w sobie takie odkrycie, taką prawdę. Ale żeby jak oni by to się o tym dowiedzieli naprawdę, gdyby oni się o tym dowiedzieli, to by po prostu z krzeseł pospadali. No i radość z tego, że inni też zostali oświeceni. Bo kiedy ktoś jest oświecony w Panu, kiedy została mu objawiona prawda, to przecież nie robi tak, że mówi: o, nie wolno tego nikomu mówić. Nikt się nie może dowiedzieć o tym. Tylko chciałby, żeby i inni też byli oświeceni. Gdy są oświeceni, to wnosi radość w nasze serce. Ja się bardzo raduję, że mogę się spotkać w gronie oświeconych. Że Duch Święty nas nawiedził, że Ciebie też nawiedził, że razem możemy się cieszyć z tego oświecenia. Pan Jezus kiedyś, pamiętacie, ja to lubię podkreślać, rozradował się w Duchu Świętym i powiedział: Ojcze, dziękuję Ci, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je niemowlątkom albo prostaczkom, jak w innym przekładzie. Zaprawdę, Ojcze, że Tobie się tak upodobało. On znał prawdę. Jezus, Syn Boży, znał całą prawdę. Chodził po tej ziemi, nosząc to objawienie Boże. Ale gdy Ojciec zaczął oświecać następnych, to wywołało radość w Jego sercu, że jest nie tylko sam jeden oświecony, ale że inni też. Radość cierpienia to jest następny rodzaj radości, którą ma chrześcijanin w swoim życiu. Radość cierpienia. Powszechnie ludzie radują się, gdy omija ich cierpienie, prawda? Ale super, ominęło nas, ale się cieszę. O, patrz, jak oni cierpią. O, szkoda, biedni Kurdowie, albo tam jacyś inni. A szkoda, ale u nas od 60 lat, ile to, 60 lat temu Gdańsk był wyzwolony i nie mamy żadnego cierpienia. No, mamy, przepraszam, mamy inne cierpienia. Bo mąż jest, bo żona jest, bo dzieci są. To są różne cierpienia. Ale normalnie, jak nie ma cierpienia, ludzie tego świata się radują, a jak przychodzi cierpienie, to po prostu tragizują. A co z chrześcijaninem? A chrześcijanin to jest w ogóle specyficzna bestia. Ona, jak ją zaczynasz prześladować z powodu wiary w Chrystusa, jak jakieś cierpienia posyłasz na nią, to ona się zaczyna radować. Prawda? Oj, nie potwierdzacie tego jakoś. Nie wzbudzam entuzjazmu w was w tym momencie. Cierpienia, takie cierpienia, wiecie, z powodu tego, żeśmy coś źle zrobili albo jakichś tam innych, to oczywiście one nie wzbudzają w nas entuzjazmu. Ale jest jeden rodzaj cierpienia, który sprawia, że się twarz chrześcijanina rozpogadza, rozchmurza. To jest cierpienie z powodu wiary. Cierpienie z powodu świadectwa o Jezusie Chrystusie. Prawda? W życiu chrześcijanina cierpienie nie są w stanie go doprowadzić do jakiejś rozpaczy. Piotr i Jan, kiedy zostali wychłostani z powodu składania świadectwa o Jezusie, odchodzili w jaki sposób przed oblicza Rady? Weseląc się. Weseląc się. To jest jeden z obrazów, które znajdujemy w Słowie Bożym w 5 rozdziale Dziejów Apostolskich, 41 wersecie to jest. Takich miejsc moglibyśmy przytoczyć wiele, nie o to tutaj chodzi. Oni odchodzili sprzed oblicza Rady Najwyższej, radując się, że zostali uznani za godnych znosić zniewagę dla imienia mego, dla imienia Jego, czyli Pana Jezusa. Radując się, radując się. W Ewangelii Łukasza nasz Pan powiedział w 6 rozdziale, otwórzmy sobie 6 rozdział Ewangelii Łukasza, 22 werset. Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was nienawidzić będą i gdy was wyłączą i lżyć was będą i gdy imieniem waszym pomiatać będą jako bezecnym z powodu Syna Człowieczego. Radujcie i weselcie się w tym dniu, bo oto zapłata wasza obfita jest w niebie, tak samo bowiem czynili prorokom ojcowie ich. Gdy zniewagi, gdy obelgi różne, cierpienia, prześladowania nas spotkają, radujcie i weselcie się w tym dniu. W liście Jakuba jest powiedziane w 1 rozdziale, 1 wersecie: poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie. Za najwyższą radość. Czyli, jeśli by tak wziął, postopniował radość chrześcijanina, to radość cierpienia powinna być na pierwszym miejscu, prawda? Bo jeśli jest powiedziane za najwyższą, to już wyższej nie może być, nie? Chrześcijanin najbardziej się powinien radować i się raduje, prawdziwy chrześcijanin, gdy przechodzi cierpienie z powodu wiary. Dlaczego my się tak słabo radujemy, bracia i siostry? Bo nasze cierpienia nie są cierpieniami z powodu wiary Chrystusa. Prosty wniosek. Bo cierpimy czasem z powodu swoich błędów, czasem cierpimy z powodu naszych bliskich i tak dalej, i tak z powodu systemu. No, można tu wiele rzeczy wymyślić. Bo gdybyśmy cierpieli z powodu wiary Chrystusa, to byśmy się radowali. Apostoł Paweł w liście do Filipian w 1 rozdziale 29 wersecie napisał: gdyż wam dla Chrystusa zostało darowane to, że możecie nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć. To jest jako dar. z powodu Chrystusa, z powodu naśladowania Chrystusa, naszej przynależności do Chrystusa, jest nam darowane, że możemy nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć. Czy marzysz ten dar? Czy tylko na razie wierzyć w Niego możemy? To jest nam darowane. Aleśmy jeszcze nie pocierpieli z powodu Chrystusa. Bracia i siostry, to jest specyficzna radość. Ja tam parę razy mi się przytrafiło troszeczkę, nie chcę się tu przed wami chwalić, ale troszeczkę mi się przytrafiło, że kiedyś mnie tam pobili z powodu wiary w Chrystusa, że tam mnie zelżyli, że się wyśmieli parę razy ze mnie, tak bardzo konkretnie, tak jawnie, że się w tym momencie gorzko zrobiło strasznie, ale doznałem tej fali radości z powodu tego, że coś dla mojego mistrza, z powodu mojego mistrza i Zbawiciela mogłem pocierpieć. I wiem, o czym mówię. Wiem, o czym mówię. Nie jestem żadnym męczennikiem, żebyście tutaj tak mnie odebrali, że ja tutaj chcę sobie tutaj dodać trochę. O, marny ze mnie chrześcijanin, bo wiem, że gdybym był taki czytelny, jak powinienem był być w różnych sytuacjach, to bym, nie wiem, czy bym przeżył i bym tutaj był z wami. Może by mnie już zabili, może by mi łeb ukręcili z powodu, może nawet w tym ostatnim tygodniu, gdybym był taki prawdziwy, jak należy, to nie wiem, czy bym dzisiaj tutaj, byście mnie może w szpitalu odwiedzali, bo bym był zlinczowany i tak dalej. Mówię tu o tym, że jest radość, jest taki pokład radości, radości najwyższej, której nie znamy, albo którą słabo znamy. A ona jest podarowana dla Kościoła, podarowana dla wierzącego człowieka, że może nie tylko wierzyć w Jezusa Chrystusa, ale i dla Niego cierpieć. I dla Niego cierpieć. Radość służenia to czwarty rodzaj radości, który chcę wymienić. Nieraz w ludziach jest taka próżna, diabelska radość, gdy ktoś im służy. Zwłaszcza, gdy musi im służyć. Takie, wiecie, zadowolenie, że podaj mi to, zrób mi to z powodu jakiegoś przymusu, wiecie, z powodu zależności jednego od drugiego. I niektórzy ludzie się tym karmią. Zadowoleni są, gdy mogą się pastwić nad drugim i zmuszać go, że on im musi służyć. Buty podaj, proszę to, tamto i biedny ktoś to robi, musi to robić. I to jest diabelskie uczucie. To jest uczucie, które jest obce dzieciom Bożym. Normalnie w tym świecie naturalnie myślący, działający człowiek nie raduje się wtedy, kiedy komuś musi służyć. Ale jest pewien stan serca człowieka, nawet naturalnego serca, które zaczyna odnajdywać, w którym się człowiek odnajduje radość, gdy może służyć. To jest taki stan zakochania. Kiedy człowiek się zakocha, kiedy człowiek znajdzie się w stanie podziwu i uwielbienia dla kogoś, to wtedy już nie ma problemu, że on musi komuś służyć, prawda? Że temu komuś, bo komuś innemu to nie, ale temu, kogo kocha, kogo podziwia, którego ubóstwia, no to dla niego, dla niej zwłaszcza wszystko, nie? Wszystko. Coś niesamowitego dzieje się w sercu człowieka. Człowiek, który przedtem nie był zdolny, żeby komuś coś kupić, komuś coś podać, komuś coś przynieść, na kogoś poczekać i tak dalej, zmienia się niesamowicie, nie do poznania, bo się zakochał. Jest tak czy nie? Czy ja tu wymyślam coś? Jest tak? Pamiętacie te swoje stany? Te stany nie zjednoczone oczywiście. I pomyślmy, czym jest dla nas służenie Najwyższemu? Oto Najwyższy, Pan Panów, Król Królów, dopuszcza nas, wzywa nas, żebyśmy Mu służyli. żebyśmy byli Jego sługami. To nie sługami w sensie zrób to i jazda stąd, tylko przyjaciółmi. Jednocześnie przyjaciółmi, sługami i przyjaciółmi. On chce, żebyśmy Mu służyli. Co za wyróżnienie. Ile jest w tym radości i emocji, że możemy służyć, że Ty, że ja możemy służyć Najwyższemu. Nie mieliśmy żadnych znajomości. Nikt nas tam, żadna Matka Boska nas tam nie wprowadziła. My nie mamy żadnych znajomości. On sam nas zobaczył, wybrał i powołał, żebyśmy byli Jego sługami. Niesamowite. Ludzie się czasem chlubią, szczycą, że jakiemuś politykowi usługiwali. Ktoś tam się szczyci, że jakiegoś polityka woził, że był szoferem przez 20 lat i woził tam jakiegoś polityka. Nie ma się czym za bardzo chlubić, ale on i tak się szczyci tym zdjęciem, a na ścianach jak on z tym, bo to przecież było wielkie. On dla jakiegoś takiego ważnego człowieka usługiwał przez jakiś czas. Pomyśl, że każdej godziny Ty, jeśli wierzysz w Jezusa, jesteś sługą Najwyższego. Herbatę robisz dla męża, a służysz Najwyższemu. Cokolwiek robisz jako chrześcijanin, wszystko z duszy czynisz, jak dla Pana, gdyż Chrystusowi Panu służycie. Tak czytamy w Słowie Bożym. Cokolwiek w służbie dla Najwyższego. Jaka radość. Ile radości to wnosi do naszego serca, kiedy tak spojrzymy na to. Widzę, jak się rozpromieniacie. Ojejku, wszyscy się uśmiechają już, że służymy Najwyższemu Panu. Co za radość. Radość służenia też braciom i siostrom, czyli innym dzieciom Bożym. To jest niesamowite, że oto dziecko Boże, a ja mogę mu usłużyć. Jakby, no wymyślam teraz, córce prezydenta wypadł tornister w tramwaju i ty byś szybko podniósł i podał, byś potem opowiadał, że miałeś okazję dziecku prezydenta podać. Ona biedna, nie wiedziała co, a ty podałeś, taki dżentelmen. Miły gest. Kiedy robisz coś dla brata i siostry w Chrystusie, to robisz coś dla dziecka królewskiego. To radość. To jest wyróżnienie. Bóg chce mnie używać. Bóg chce używać innych moich braci i sióstr. Nas chce używać. Radujmy się z tego, bracia i siostry. Radujmy się, dopóki chce nas używać. Dopóki chce nas używać. Bo może być tak, że jak będziemy tacy markotni, tacy niechętni, tacy, wiecie, narzekający ciągle, to może sobie wziąć inne sługi. Może czy nie? Jest skazany na nas? Nie jest skazany na nikogo z nas. Tylko radujmy się, że możemy mu służyć, że możemy coś robić dla Pana w Jego Kościele, że możemy być użyteczni dla sprawy Jego Królestwa. Radość służenia. Znasz tę radość? Alleluja. To jest piękne. Poznawaj ją coraz bardziej. Po piąte, radość głoszenia. Radość głoszenia. Jakże jałowe i puste jest życie człowieka, przez którego nie przepływa świadectwo wiary. Jest jak morze martwe w Ziemi Świętej. Nie ma życia. Księżycowy krajobraz. Kiedy dane Ci było poznać Pana, uwierzyć, poznać Jego Słowo i zostawiłeś to dla siebie i mijają tygodnie i nikomu nie mówisz o Chrystusie, Ewangelia nie przepływa, tylko ciągle wpływa. A masz tu taką książkę, poczytaj, a Biblię poczytaj, a na nabożeństwo i tak bierzesz, się robisz już nie ma gdzie tego podziać. Siedzisz taki, wiecie, jak człowiek ma nastrój, jak jest taki obżarty i jeszcze mówią jedz więcej i taki siedzisz, mówisz, taki nie chce się nawet nigdzie iść, nic zrobić, poćwiczyć, na rowerem pojeździć, a gdzie tam, tylko tak. Fatalny stan. Próbuję to zilustrować, ten stan duchowy, w jakim się nie jeden chrześcijanin znajduje, tego oczywiście tak może nie odczuwa, jeśli przez jego życie nie przepływa świadectwo. Jeśli to, co słyszę od Pana w poniedziałek, nie przekaże do końca tygodnia komuś drugiemu, tylko nadyma się, poznanie nadyma jest powiedziane. Coraz więcej wie, on już wie, że to, co ten Biernacki teraz głosi, to nie tak całkiem jest, jak on głosi. On już wie, jacy są inni, on wie, bo on dużo już wie. Ale nie przekazuje, nie dzieli się tym drobniutkim, tym, co dostał, tym, co chapsnął, tym, co go ktoś poczęstował, nie dzieli się tym. Życie robi się ponure. Życie wielu chrześcijan jest ponure, dlatego że nie dzielą się Ewangelią. Nie mają żadnej strategii, nic nie mają w planach, niczego nie kombinują, jakby dotrzeć z Ewangelią. Nie, ta sprawa nie nakręca ich życia zupełnie. W ogóle się tym nie przejmują. A Pan powiedział: idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Ten wielki nakaz misyjny: idźcie i głoście. Anioł do apostołów powiedział w Dziejach Apostolskich 5:20: idźcie, a wystąpiwszy głoście ludowi w świątyni wszystkie te słowa, które darzą życiem. Idźcie i głoście te słowa, które darzą życiem. Dużo jest tych słów na świecie, słów martwych, słów siejących wrogość, słów pobudzających tylko zwykłą ludzką ciekawość, czy zaspokajających tę ciekawość. To nie są słowa życia. Ale ty, ja, mamy słowa żywota. Do kogo pójdziemy, powiedzieli uczniowie do Pana, ty masz przecież słowa żywota. I On je nam przekazał, abyśmy je nieśli. Radość głoszenia. Mamy osobiste doświadczenia w tym względzie, prawda, bracia i siostry? Zawsze wtedy, kiedy żeśmy się przełamali, kiedy żeśmy przejęli pewną inicjatywę, kiedy żeśmy powiedzieli, kiedy żeśmy otworzyli usta, kiedy żeśmy spróbowali, nawet nam może nie wyszło tak, jakbyśmy chcieli, ale Duch Święty coś zrobił z naszym sercem wtedy. Coś niesamowitego, prawda? Takie marne świadectwo, takie formalnie niedobre, nieprzygotowane, takie, przecież można było to lepiej zrobić, przecież można było to powiedzieć, ale mimo wszystko radość wypełnia serce. Znasz tę radość, radość głoszenia? Znasz tę radość? Ach, widzę, jak się rozpromieniacie. Ile radości. Niech będzie coraz więcej. Niech będzie coraz więcej. A będzie, jeżeli będziemy podejmować głoszenie Słowa Bożego, głoszenie Ewangelii naszym znajomym, bliskim, sąsiadom. Będziemy się wystawiać, może nawet czasem na pośmiewisko, na odrzucenie, na pogardę jakąś, może nawet na prześladowanie, nawet na cierpienie. Ale głośmy. A Duch Święty będzie wypełniał nasze życie radością. Radością głoszenia. Radość patrzenia to inny rodzaj radości, o której chcę wspomnieć. Może niezbyt szczęśliwa nazwa tej radości, ale wyjaśnię, o co mi chodzi. Mogę wyjaśnić? Posłuchacie? Bywa tak, że niektórzy ludzie na widok powodzenia w życiu bliźniego doświadczają jakiegoś ukłucia w sercu. Prawda? On przychodzi do nas i mówi: słuchaj, wreszcie kupiłem nowy samochód. A tego dziadnić ktoś gdzinął. Przychodzi koleżanka do koleżanki i mówi: słuchaj, wreszcie Heniek kwiaty mi przyniósł i mi się oświadczył. A ona: no ciekawe, czy on tak naprawdę, bo ja widziałam, że on wczoraj to tam na inną patrzył. brakuje wielu ludziom tej zdolności, żeby się cieszyć z powodzenia drugiego człowieka. Jak zobaczą, że komuś się powiodło, to im się już nie powiodło. Bo im się by bardziej powiodło, gdyby zobaczyli, że im się nie powiodło. No nie? I wtedy są tacy wesołkowaci, tacy. O, nie martw się. Nawet pocieszą nawet troszkę. Kiedy w sercu człowieka pojawia się miłość. Miłość. Wyświechtane słowo, ale wciąż musimy go używać, bo to jest tajemnica. Wtedy jakby człowiek zakłada okulary, które zmieniają nastrój serca człowieka patrzącego na innych, na powodzenie innych. Jak kogoś kochasz, to się cieszysz z jego powodzenia, prawda? Jak mojemu własnemu dziecku coś się powiedzie, to nie jestem elektryczny, tylko szczęśliwy, bo to moje dziecko, bo je kocham. Jeśli wiedzie się komuś, kogo obdarzamy sympatią, miłością, wtedy przy patrzeniu na jego powodzenie towarzyszy nam radość. I o tej radości teraz mówię. O radości patrzenia, że chrześcijanin to jest ktoś, kto doznaje radości, gdy się patrzy na powodzenie, gdy zauważa, gdy słyszy o powodzeniu innych ludzi. Czy mu bliskich, czy mu dalszych, on się po prostu raduje, że innym się powiodło, że innym się udało. Zazdrość, zawiść jest obca dla prawdziwego dziecka Bożego. Kiedyś do Jana Chrzciciela przyszli tacy jątrzyciele i taki jeden jątrzyciel w Ewangelii Jana w 3 rozdziale 29 wersecie o tym czytamy. W 26 tak mówi: Mistrzu, wiecie, znacie tę melodię. Mistrzu, ten, który był z tobą za Jordanem, o którym ty wydałeś świadectwo, oto on chrzci i wszyscy idą do niego. Jątrzyciel, który próbuje Pana Jezusa podjudzić, że ten gość, nie Pana Jezusa, Jana Chrzciciela, że ten gość, którego on ochrzcił, dobre świadectwo o nim wydał, że on mu ludzi, popularność, tłumy odbiera. No cóż, nie tak? Co to w ogóle się dzieje? I normalnie, gdy człowiek się odwołuje do tych naturalnych ludzkich emocji, no to już tutaj powiedział, tak, tutaj Jan Chrzciciel powinien zareagować, tak, no widzisz, jakie są ludzie. Pomożesz im? Rękę podasz, a potem cię napluję. No widzisz, o. A co odpowiada Jan? Dowiaduje się o tym i czytamy w tym 29 wersecie: kto ma oblubienicę, ten jest oblubieńcem. A przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, raduje się niezmiernie, słysząc głos oblubieńca. Tej właśnie radości doznaje w całej pełni. Co za świadectwo! Radość patrzenia, jak temu drugiemu się wiedzie. Mnie się mniej wiedzie. Ja się kończę. Ja się starzeję. Mnie już nie chcą słuchać. Ale patrzę, że tego drugiego słuchają, że za nim idą, ale się raduje, bo to jest mój przyjaciel, bo to jest towarzysz wiary, bo to jest ten sam duch. Błogosławię. Mi się nie powiodło, ale jej się powiodło. Błogosławię ją. Doznaję radości w całej pełni, że tej siostrze się powiodło i tamtej się powiodło i temu bratu się powiodło. Mi się nie powiodło, ale im się powiodło. Jak się cieszę, I nie trzeba przy mnie, bo mi się nie powiodło, nie trzeba przy mnie chodzić na paluszkach i uważać na słowa i tak dalej, bo jak coś, to zaraz mnie się może urażę się i będzie mi przykro. Nie, moje serce jest jak serce Jana Chrzciciela. Nie zatrujesz tego serca dobrą wiadomością, że komuś się powiodło, że komuś idzie dobrze, że komuś się wiedzie. Mojego serca tym nie zatrujesz, bo jestem chrześcijaninem. Naśladuję Pana Jezusa i doznaję pełni radości, kiedy wiem, że innym się wiedzie. Radość patrzenia. Dla niektórych patrzenie jest przekleństwem. Lepiej, żeby nie widzieli, nie słyszeli, bo się smutni nagle robią. Ale nie dla chrześcijanina. Chrześcijanin raduje się. Jeszcze parę słów tylko wymienię. Radość dawania. Jak byliśmy małymi dziećmi, dzieci na szczęście tu nie ma, to mieliśmy przede wszystkim radość z brania, prawda? Prezenty, Mikołaje, jak przychodzili. Och, radość rozpakowywania, brania, ktoś nam coś daje i my mamy. Ła, dostałem. Ale jak żeśmy dorośli, to poznaliśmy inną radość. No nie? Radość dawania. Radość brania to niedojrzała radość. Radość dawania to jest radość dojrzała. Bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, niż brać, nauczone Słowo Boże. Znasz radość dawania? Kiedy dajesz i dajesz i nie jesteś wyrachowany, bo oczywiście są tacy, którzy dają, ale zaraz daję do banku tyle i żeby mi bank dał więcej. I jak mi tam stopy, żeby nie obniżyć. Daję coś drugiemu, ale z tą myślą, że on mi odda jeszcze nawet czwórnasób, jak jest taki Zacheuszowy. Nie? To jest radość, to jest dawanie z wyrachowania. Nie o takim mówimy. Mówimy o dawaniu tak, jak Bóg nam daje. Bezinteresownie. Słuchajcie, moi kochani. Jest wiele rodzajów radości, prawda? Znamy trochę? Ile żeśmy tak sobie robiliście tak? To moja radość. To może nie, to pominiemy ją. I ta moja. Jakie nastroje panują w twojej duszy, moja kochana siostro, mój drogi bracie? Jakie? Kiedyś na samym początku był jeden człowiek, na którego Pan Bóg spojrzał i coś mu powiedział. To jest 4 rozdział 1 Księgi Mojżeszowej, werset 6 i 7. I rzekł Pan do Kaina: czemu się gniewasz i czemu zasępiło się twoje oblicze? Wszak byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze. Spojrzał, zobaczył taką obwieszoną gębę Kaina i mówi: co jest z tobą? Przecież gdybyś czynił dobrze, planował coś dobrego, miał dobry zamiar w sercu, to by twoja twarz była pogodna. Tak Bóg powiedział. Nie wiem, czy tak by powiedział i do ciebie, i do mnie w różnych sytuacjach. Tak powiedział do Kaina. Ja przywołuję to, bo Słowo Boże nam to przedstawia. W przypadku Kaina był to zewnętrzny znak stanu jego duszy, jego myśli, jego nastawienia. Był zasępiony, był ponury, bo knuł coś. Wiecie co? Nasze twarze też bywają różne i nieraz są zasępione, żeby nie powiedzieć ponure. Nie wiem, co to znaczy. Oby nie znaczyło to samo, co w przypadku Kaina. Słowo Boże nas naucza i wzywa do radości, do tego, żebyśmy byli ludźmi radosnymi, żebyśmy byli ludźmi promiennymi. Gdyby to działo się tak automatycznie, to by nas Słowo Boże nie wzywało. A nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że ciągle nas wzywa do tego. To znaczy, że też jest to od nas zależne, jak my się nastawimy. Bo każdą rzecz, każdy stan można przeżyć smutno, z narzekaniem i można radośnie przeżyć. Masz coś zrobić, wynieść śmieci z domu i możesz to zrobić, no bo ja muszę wynosić, w tym domu tylko ja wynoszę śmieci, a inni też śmiecą, tylko ja wynoszę śmieci. Można tak, ale można też, dzięki Bogu jestem zdrowy, mogę usłużyć mojej rodzinie, mogę te śmieci z domu wynosić. Super, że w ogóle przyjeżdżają i zabierają te śmieci. Ale ciekawe, jaka kupa by już była, jakby nie zabierali. I można się ucieszyć i można to w takiej atmosferze zrobić. Każdą rzecz to od Ciebie i ode mnie zależy, z jaką atmosferą to zrobimy. Można na nabożeństwie się słuchać kazania i się cieszyć, że jest jeszcze jedna niedziela i jest głoszone Słowo Boże i mogę być pośród ludu Bożego, a można siedzieć i czekać. Czemu tak długo gada, jeszcze rękami macha, jaki ten pajac i tak dalej. Można sobie takie mieć myśli. Tylko co wnosi jedno, a co drugie w Twoje życie? Jeśli jesteś smutny, ponury, tutaj odróżniamy smutek z powodu grzechu i ku upamiętaniu, bo są takie chwile, że człowiek płacze i dobrze, i niech się smuci, bo to jest smutek ku zbawieniu. Ale jeśli tak często jesteś ponury, to dzisiaj chciałbym cię wezwać, nie czekaj, nie wiadomo na co, nie usprawiedliwiej się. Oczywiście znajdziesz usprawiedliwienie dla wyrazu swojej twarzy. Oczywiście każdy z nas znajdzie. Ale też nie czekaj na to, że tak będziesz sobie chodził, 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 a potem przyjdzie Pan i się rozweselisz. Dzisiaj wejdź do radości Pana swego. Oddaj Mu serce. Na nowo Mu oddaj serce. Otwórz Mu serce. Przyjdź do Niego. Wejdź do radości Pana swego. To jest coś, co my możemy zrobić z powodu tego, że znamy Pana, z powodu tego, że On do nas przyszedł, że nas ukochał, że nam się objawił, że nam prawdę Słowa Bożego objawił. Możesz wejść do radości Pana swego i wejść do radości. W Nim jest radość. Kiedy jesteś w Chrystusie, masz radość. Wejdź do radości Pana swego. A wy teraz doznacie radości, że ja już kończę. Zaśpiewamy pieśń. Powstańmy. Powstańmy, zbierzmy kolektę, jak zwykle to robimy, żeby dzieło Boże mogło się posuwać do przodu też i pod tym względem, i śpiewajmy.